każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam Państwa w politycznym podsumowaniu tygodnia, audycji, w której rozmawiamy o polityce tej dużej, ogólnokrajowej, jak i tej mniejszej, regionalnej, lokalnej, lubuskiej i zielonogórskiej. Dziś na naszej antenie pojawi się 5 gości, których pogrupowaliśmy w pary odpowiednio i będziemy rozmawiać na bieżące tematy polityczne o tym, co zdarzyło się w ostatnim tygodniu. Pierwszą parą, którą witam na naszej antenie, to pani Bożena Ronowicz, radna Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie witam. Piękny słoneczny poranek.
Witam panią radną i witamy pana wicemarszałka województwa lubuskiego Łukasza Poryckiego, reprezentującego Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Witam Państwa. Zaczniemy może od sprawy, która miała wczoraj miejsce, ale rozpoczęła się już tak naprawdę ponad 2 miesiące temu, gdy prokuratura zielonogórska wszczęła śledztwo w sprawie zaniedbań w opiece nad osobami przebywającymi w domu kombatanta w Zielonej Górze. Wczoraj na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta. No i działo się na tej sesji, było tam bardzo gorąco. Uczestniczyli w niej również członkowie rodzin, pracownicy tego DPS. Pytanie do pani radnej Bożeny Ronowicz, czy ta sesja wniosła coś nowego, czy wyjaśniła coś, czy te stawiane pytania zostały w jakiś sposób wyjaśnione?
Absolutnie nie. Uważam, że ta sesja okazała się zbędną, niepotrzebną. Nie doszliśmy do żadnych wniosków. Apel, który został przygotowany przez moich kolegów z Koalicji Obywatelskiej, no był w pewnym sensie takim oskarżeniem, prowokował nas do przeprosin, do współczucia, gdzie w ogóle radni nie mieli pojęcia o sytuacji, która jest w Domu Pomocy Społecznej. W związku z tym nie został przyjęty ten apel. Zresztą nawet sami radni Koalicji Obywatelskiej nie głosowali za nim. Dwójka radnych uniknęła głosowania nad tym apelem. Natomiast propozycje, które padały zarówno z moich ust, jak i przewodniczącego rady, zostały w ogóle nie przyjęte, nie skomentowane, nie wzięte pod uwagę. Jeżeli zaistniała, a na pewno zaistniała jakaś sytuacja trudna, nieprawidłowa w Domu Pomocy Społecznej, ja cały czas wracam do tej kończyny stopy cukrzycowej, z której wysypały się po rozcięciu bandaża larwy insektów, to i ta jedna sytuacja, chociażby jak zaistniała, to potwierdza lekarz z imienia i nazwiska, to powinna taka sytuacja być wyjaśniona i zarówno ze strony prezydenta powinna być wysłana tam kontrola z Biura Kontroli i Audytu Urzędu Miasta, jak i komisja rewizyjna powinna wejść do tego Domu Pomocy Społecznej i sprawdzić faktycznie, czy takie sytuacje miały miejsce, czy mają w dalszym ciągu miejsce, jakie ograniczenia, jakie, bym powiedziała, nieprawidłowości pielęgnacji tychże pacjentów występują.
Dobrze,
natomiast
czyli
w ogóle tak? Na te propozycje, chcę powiedzieć, radni nie przystali, obrzucali się błotem, wymyślali jakieś tutaj, radnego Górskiego zacytuję, że winny jest lekarz, że to trzeba do izby lekarskiej dać.
Słyszeliśmy o tym na żywo, pani radna, słuchaliśmy tej sesji, oczywiście rzeczywiście takie gorszące sytuacje miały miejsce na tej sesji, niestety. Chciałbym spytać o tę sprawę również pana marszałka Poryckiego, ponieważ pan marszałek Łukasz Porycki nadzoruje, też ma w swojej odpowiedzialności jako wicemarszałek lubuski, również tę opiekę społeczną w województwie lubuskim. Panie marszałku, no właśnie, no i jest potrzeba tego przyjrzenia się dokładnie domowi kombatanta w Zielonej Górze? Czy te oskarżenia, które pojawiły się, no de facto też nie podpisano się pod nimi, kiedy kierowano sprawę do prokuratury? Czy należałoby zostawić, czy rzeczywiście przyglądać się szerzej takiej sprawie?
No szanowni państwo, jeżeli od 2 lipca prokuratura w Zielonej Górze prowadzi śledztwo, które zleciła Komendzie Miejskiej Policji, no to pokazuje, że ta sprawa jest rozwojowa i poważna, bo mamy już połowę września i prokuratura jakby cały czas bada tą sprawę. Tylko trzeba pamiętać też o jednym. Tam cały czas są mieszkańcy, tam cały czas są pensjonariusze tego domu pomocy społecznej i bym był oszczędny w jakby sformułowaniu oskarżeń, tak? Bo nie jest to dobre i komfortowe psychicznie słuchanie tego wszystkiego, co się dzieje, a na pewno to słuchają, bo mają cały czas zakaz odwiedzin. Teraz wyszła sprawa, że od 2 września u jednej z pensjonariuszek została zakażona, pojawił się koronawirus. No, z tego, co ja wiem, pani czuje się świetnie, mimo swojego wieku, więc oby tak to się skończyło, że pani będzie wyzdrowieje nam szybko. Natomiast uważam, że tą sprawę trzeba wyjaśnić, tak jak też wczoraj usłyszeliśmy do bólu. Wszyscy, którzy są zainteresowani, powinni się włączyć w wyjaśnienie tej sprawy. No, trwa kontrola, z tego co wiem, nadzoru nad DPS-ami, czyli wojewody lubuskiego. Poczekajmy na jej wyniki. Wczoraj, słuchając relacji, też miałem okazję z Rady Miasta, no słyszeliśmy i głosy opierające jakby te działania w domu kombatanta. Natomiast brak jest pod nazwiskiem osób, które krytykują działalność tego domu. No i ciężko czasami z tymi anonimami walczyć, bo nie wiadomo, czy to jest, pisze to ktoś, kto pracuje w tym domu, czy ktoś, kto po prostu stracił najbliższą osobę i jak to jest zawsze w takich sprawach, no próbuje znaleźć też osoby winne w takiej sytuacji. Także ja bym jednak apelował o taki rozsądek i oszczędność w formułowaniu oskarżeń. Natomiast wiem, jak ciężko w dobie koronawirusa prowadzi się te DPS-y, jaka to jest wyczerpująca praca. No, my jako też Zarząd Województwa ze środków unijnych staramy się wspierać właśnie domy pomocy społecznej, środki ochrony osobistej, ale również też wynagrodzenia. Jest projekt taki rządowy, unijny, który realizuje u nas Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Także też jesteśmy na bieżąco, ale staramy się pomagać właśnie w tych najtrudniejszych chwilach właśnie pracowników DPS-u.
Dopytam pytanie do pani radnej Bożeny Ronowicz w tym momencie. Czy do państwa jako doradnych dochodziły jakiekolwiek słowa, jakiekolwiek informacje, że tam w tym DPS-ie, w tym domu kombatanta może dziać się źle?
To znaczy, ja przyznam się, poza tym artykułem wcześniej takich informacji nie miałam. Ale przypomnę panom tutaj, że wczoraj na sesji Rady Miasta, oprócz osób, które przyszły hurtem, że tak powiem, czy może nadawały hurtem z Domu Pomocy Społecznej prodyrektorsko, to również przyszły do biura rady osoby, które, ja mówię tutaj o członkach rodziny lub przyjaciołach, opiekunach, osób, które wyrażały krytykę w zakresie sprawowania tej opieki. Owszem, dominujące wczoraj na sesji były te głosy zebrane przez tutaj dyrektora i prezydenta obroniące, ale jednak były te dwa głosy osób leżących, opiekunów osób leżących w domu kombatanta, które wyrażały niezadowolenie. I różnie możemy podchodzić do tego. Na pewno, tak jak pan marszałek Porycki powiedział, który znany jest ze swojej wrażliwości w tych sprawach ludzkich, wymaga to wyjaśnienia. Dlatego też ten wniosek, który złożyłam, żeby doraźna komisja lub komisja rewizyjna Rady Miasta, a także Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta skontrolowały i podały faktycznie, jak wygląda sytuacja, jest w dalszym ciągu na czasie. Myślę, że prezydent nie powinien unikać też wejścia swojego biura kontroli, bo to, co prowadzi prokuratura, to są już zaniedbania karne. Natomiast jeżeli wyjdą, oczywiście to będą zaniedbania jakieś kwalifikujące się do odpowiedzialności karnej. Natomiast te związane z etycznością postępowania, z prawidłowością działań, to są będą dyscyplinarne jakieś zarzuty.
I postawmy tu kropkę, pani radna.
Może rozliczać prezydent, jeżeli oczywiście będą.
Postawmy kropkę w tym miejscu. Jeszcze w tym wątku pytanie ostatnie do pana marszałka Porickiego. Czy pan też byłby za tym, aby radni kontrolowali poprzez komisję rewizyjną, poprzez te narzędzia, które posiada Rada Miasta, tę sytuację?
Dla obiektywizmu, tak szczerze odpowiadam, dla obiektywizmu lepiej jest, jeżeli to robi instytucja niezależna, niepowiązana.
Zewnętrzna, tak?
Zewnętrzna. Natomiast oczywiście nie można odbierać tego prawa radnym i Biura Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta. Jeżeli jest taka potrzeba, te kontrole mogą trwać jednocześnie, one się nie wykluczają. Natomiast ja zawsze mówię, zawsze bezpiecznie i tak bezinteresownie, znaczy bez żadnego interesu, jeżeli to robi zewnętrzna instytucja, która jest do tego też powołana. No, pracownicy, myślę, że wojewody lubuskiego, którzy na co dzień też kontrolują inne domy pomocy społecznej, no myślę, że to jest wykwalifikowana kadra i tutaj obiektywizm będzie niepodważalny. Także uważam, że jednak zewnętrzna
kontrola będzie lepsza,
Będzie lepsza, bardziej obiektywna, nikt nie będzie tutaj jej wyników jakby podważał. Także,
panie marszałku,
ale oczywiście radni mają do tego prawo i jeżeli tak uważają, oczywiście mogą to robić.
Kończymy ten wątek krótko, dosłownie, ponieważ zostały nam niecałe 2 minutki w tym w państwa starciu na antenie. Badanie poparcia partii politycznych, pracownia Social Changes dla wpolityce.pl, na czele niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość 42%, Koalicja Obywatelska 25%, na trzecim miejscu Lewica 12%, Konfederacja 9%, Polskie Stronnictwo Ludowe 6%. Pan marszałek Porycki, krótki komentarz do tego sondażu.
Sondaże, gdzie wybory odbędą się za 3 lata, to są takie sondaże, bym powiedział, poparcia, ale to nie ma nic wspólnego jakby z obiektywnym i później z wynikami wyborów. No, utrzymujemy się na podobnym poziomie, tam 2+2 punkty procentowe. No, Prawo i Sprawiedliwość, tutaj trzeba też podkreślić, jest bezsprzecznym liderem tego sondażu. Zobaczymy, jak kwestie gospodarcze wpłyną na wyniki sondażu, na poparcie Polaków partii politycznych, bo jak wiemy, dziura budżetowa rośnie, do tego już się rząd przyznaje. W związku z tym zobaczymy, jeżeli rząd sięgnie do kieszeni Polaków, a tą dziurę trzeba będzie jakoś załatać. No myślę, że to poparcie będzie ulegnie korekcie.
Dobrze, stawiamy kropkę, pani radna Bożena Ronowicz. Proszę o opinię w sprawie tego sondażu.
W dalszym ciągu widać z tego sondażu, że Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje się jako lider tego sondażu. W tyle jest ten cały peleton różnych partii politycznych. I ten peleton słabnie generalnie, bo trwają cały czas różne nie fair play, zagrania pomiędzy szefami partii. To powoduje, że są słabą opozycją. Zresztą to bardzo dobrze dla Prawa i Sprawiedliwości, że są słabą opozycją. I myślę, że się nie zmieni, póki mentalność szefów tychże partii nie ulegnie zmianie. W zasadzie dołują ich od czasu wyborów parlamentarnych, wybory prezydenckie to potwierdziły i w dalszym ciągu idą w dół. Utrzymywanie ponad 40% poparcia No, to jest duży sukces.
Dobrze, stawiamy kropkę w tej chwili.
W tej sytuacji jednocześnie epidemiologicznej, gospodarczej, pod każdym względem, prawda, spowodowanej przez koronawirusa, to jest na pewno sukces.
Dobrze, musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Radna miasta Zielona Góra, Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wicemarszałek Lubuski, pan Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie było to starcie, bo była bardzo miła rozmowa.
Oczywiście merytoryczna. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, a już za chwilę kolejna para na naszej antenie. Teraz chwila muzyki. Radio Zielona Góra. To jest polityczne podsumowanie tygodnia, a z nami jest kolejna para naszych gości. Są to pan Piotr Tykwiński, reprezentujący Nową Lewicę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I pan Eneasz Gawora z Konfederacji, witam.
Dzień dobry, witam pana redaktora, słuchaczy i pana Piotra.
I witamy serdecznie. Panowie, może wyjdźmy od tematu tego, którym zakończyłem rozmowę z poprzednimi gośćmi, czyli od sondażu, najnowszego sondażu poparcia partii politycznych. Prawo i Sprawiedliwość 42%, Platforma Koalicja Obywatelska 25%, Lewica 12%, to oznacza wzrost o 1 punkt procentowy również. Konfederacja 9% poparcia, Polskie Stronnictwo Ludowe 6%. No, wydaje się, że to jest taki konstans. Cały czas mamy do czynienia praktycznie chyba od kilku miesięcy z podobnymi sondażami. Piotr Tykwiński, jak ocenia?
Tak, no ja tutaj mam podobne spojrzenie, myślę, jak pan marszałek Porycki, na tą sprawę. Wybory za 3 lata najbliższe, czyli ta weryfikacja najważniejsza, bo weryfikacja wyborców. Trudno się odnosić do tego, do takich sondaży. Oczywiście z naszego punktu widzenia to dobrze, jesteśmy trzecią siłą polityczną i rzeczywiście to poparcie w porównaniu z poprzednim sondażem nieco wzrosło, choć te wahania nie są duże. Lider jest cały czas ten sam. Zobaczymy, jak długo wystarczy publicznych pieniędzy, żeby kupować sobie te sondaże, bo troszeczkę to tak wygląda. I to chyba tyle w tej sprawie.
Dobrze, o komentarz do tego sondażu poproszę teraz pana Eneasza Gaworę. Przypomnę tylko, Konfederacja ciesząca się poparciem 9% badanych.
Tak, zgadza się. Konfederacja w niektórych sondażach jest właśnie trzecią siłą polityczną, w tym, który pan przytoczył, jest czwartą. Tak czy owak jest to bardzo dobra pozycja, jak na partię, która jeszcze przed poprzednimi wyborami przez niektórych wyborców sama nazwa nie była kojarzona, że taka partia jest, czy dokładnie jaki ona ma program. Natomiast ten program wolnorynkowy, gospodarczo, a konserwatywny, obyczajowo patriotyczny, on się przebija. On się bardzo przebija. Wyborcy przestają zwracać uwagę na takie aspekty, kto ma jaki krawat, czy dany polityk tańczył disco polo na scenie, czy jest taki, czy owaki. Patrzą na to, kto im zabiera pieniądze, patrzą na to, jaka jest inflacja, patrzą na to, że wszystko drożeje, a sytuacja gospodarcza w kraju się pogarsza. I coraz więcej ludzi, która ma świadomość gospodarki, tu się zgadzam z panem Piotrem Tykwińskim, paradoks polega na tym, że pan reprezentuje lewicę, a sam pan podważa rozbuchane wydatki publiczne i socjalne państwa. No nic tylko przyklasnąć. My od dawna mówimy o tym, że państwo powinno przestać brać od obywateli pieniądze i wydawać je za nich, a pozwolić ludziom samemu wydawać swoje pieniądze, a nie kupować ich właśnie głosy za różne programy socjalne.
Dobrze, pan Piotr Tykwiński odniesie się do tego zarzutu pana Janasza Gawory?
Trudno to nazwać zarzutem. Ja nie odbieram tego jako zarzut, bo oczywiście wszystko, co Lewica zawsze reprezentowała, czyli ochronę ludzi, demokrację, to również związek z wydawaniem pieniędzy. Natomiast nie można tych pieniędzy wydawać w sposób rozrzutny, szczególnie w sytuacji kryzysu gospodarczego, w sytuacji pandemii, w sytuacji zagrożenia. Trzeba to robić w sposób rozsądny, racjonalny, tak żeby rzeczywiście pomagać tym, którym ta pomoc jest niezbędna.
No ale Lewica popierała na przykład program 500+, tutaj była zgodność.
Oczywiście popieramy ten program nadal, jak podobnie zresztą jak wiele innych programów socjalnych. Ja tylko mówię o tym, że trzeba to robić rozsądnie i z umiarem. I również trzeba pokazywać ludziom wszystkie wydatki, jakie są, a nie tylko część tych wydatków, tak jak zrobiono to w wypadku budżetu tegorocznego, gdzie tylko część wydatków pokazano w tej dziurze budżetowej gigantycznej, a część została schowana.
Dobrze, panowie, zmieńmy w takim razie temat. Przejdźmy do sprawy dotyczącej Zielonej Góry, czyli wczorajszej sesji Rady Miasta, na której rozmawiano o sytuacji w domu w DPS-ie przy ulicy Lubuskiej w Zielonej Górze, czyli w domu kombatanta. Pytanie do pana Enasza Gawory. Co powinny w tej chwili zrobić władze miasta? Bo wczorajsza sesja rzeczywiście niewiele nam powiedziała, poza tym, że doszło do animozji, do scysji między radnymi. Jak pan na to patrzy?
My jako Konfederacja uważamy, że problemem w kraju, jednym z problemów naszego kraju to jest to, że ilekroć pojawia się jakiś problem, to są takie głosy, żeby na przykład powoływać w tym celu specjalne komisje śledcze, albo tworzyć kolejne prawo, albo kolejną ustawę na ten temat. Natomiast prawda jest taka, że my mamy obecnie w Polsce narzędzia do rozwiązywania prawie wszystkich problemów, jakie u nas występują, tylko one często są z jakiegoś powodu nieskuteczne, tak? Bo przecież my mamy sądy, mamy instytucje różne kontrolujące, takie jak policja, prokuratura, sanepid, inspekcja pracy i tak dalej. I jakby tutaj nie tędy droga jest naszym zdaniem, aby za każdym razem, jeśli będzie, nie wiem, czy afera Amber Gold, czy jakaś inna, tak jak teraz mamy tą aferę w tym domu kombatanta, tworzyć jakieś specjalne może ciała, organy, które się zaczną tym zajmować, tylko wyegzekwować poprawną pracę tych instytucji, które są, bo ja uważam, że ciężko teraz tutaj wyrokować, czy się wypowiadać jako sędzia w tej sprawie, tak? Nie znamy przecież my tutaj szczegółów dokładnych sprawy, natomiast sprawą powinny się zająć należyte organy, ją wyjaśnić i tyle, no ciężko komentować na dzień dzisiejszy jakoś bardziej.
Dopytam w takim razie, bo mówił pan o tych organach, tych instytucjach, które powinny się zajmować. No zajmuje się oczywiście prokuratura też, tak jak pan wspomniał. Czyli co, do momentu, kiedy prokuratura zakończy swoje prace i kiedy pojawią się wnioski, miasto nie powinno za bardzo ingerować i badać swoimi sposobami tę sprawę?
Nie, miasto powinno, oczywiście. Właśnie miasto jest też takim organem, który przecież nadzoruje w jakiś sposób tą instytucję. I powinno to robić cały czas, tak? Nie tylko teraz, ale i wcześniej. Jeśli natomiast mamy sygnały, że coś tam jest nie tak, no to jakaś inna instytucja może sprawdzić, czy i dlaczego miasto, powiedzmy, nie wiem, doprowadziło do takiej sytuacji, o ile to jest, bo mówię, nie chciałbym ja na ten moment rozstrzygać. Nie wiem, czy to nie jest troszkę taka sprawa, kolejny raz, jak to u nas rozgrywana politycznie, tak, żeby przy okazji jakiejś sprawy spróbować ugrać to politycznie i uderzyć w jakieś tam stronnictwo.
Dobrze, pytanie do pana Piotra Tykwińskiego zatem o tę sprawę, ponieważ Lewica ma jednego radnego w Radzie Miasta Zielona Góra. No wczoraj był to taki jeden z głosów rozsądku Tomasza Nesterowicza, ale oskarżenia są bardzo mocne, bo one dotyczą zaniedbań przy zajmowaniu się, przy opiece osobami starszymi i doprowadzenie w ten sposób być może nawet do ich wcześniejszej śmierci.
Tak, to jest rzeczywiście sprawa bardzo poważna i bardzo smutna, bo no, musimy pamiętać, że nie rozmawiamy tylko o instytucji, rozmawiamy o ludziach, którzy tam mieszkają i którzy winni mieć jak najlepszą opiekę, za którą zresztą płacą i to płacą sporo. A te zaniedbania, które zostały ujawnione, z którymi mamy w tej chwili do czynienia, które są wyjaśniane, mam nadzieję, że zostaną wyjaśniane do końca, są wręcz przerażające, ale wydaje mi się, że z ocenami rzeczywiście powinniśmy poczekać na to, co pokaże śledztwo prokuratorskie i co wykażą inne komisje, które być może powstaną. Natomiast dla mnie najbardziej przerażające są takie rzeczy, jeśli okazuje się niejako przy okazji, tak, że w tym, że domu jest przypadek COVID-u u jednej z osób i jest to rzecz ukrywana, mimo że wcześniej...
Tak, usłyszeliśmy o tym wczoraj, oczywiście.
Tak, dopiero wczoraj, tak. Dopiero wczoraj. No proszę Państwa, jeśli podaje się codziennie komunikaty, jeśli mieliśmy zapewnienia ze strony władz miasta o tym, że tutaj będzie pełna transparentność, i jak mamy ufać prezydentowi miasta?
Nie wiadomo, czy władze miasta też o tym wiedziały chyba, z tego, co wczoraj zrozumiałem.
Panie doktorze, jeśli władze miasta o tym nie wiedziały, to sytuacja jest w takim razie przerażająco patologiczna, bo to oznacza, że szefostwo nie przekazuje dalej informacji, no to jest zupełnie niezrozumiałe i to by oznaczało, że rzeczywiście sprawa jest poważna, bo ktoś nie panuje nad tą sytuacją. Tam zresztą ja, no przepraszam, może nie powinienem się tego tak osobiście odnosić, ale mam tam bliską osobę w tymże domu.
I jest wiem, osobiście zaangażowany jak, w takim razie.
Tak,
w tę sprawę.
I wiem o tym, jak się pogarsza tam, jak się pogarszała systematycznie tam opieka, jak były wprowadzane oszczędności, bo podam przykład, tak? Jeżeli ta osoba blisko, o której mówię, miała wcześniej dostarczane rzeczy z zewnątrz, miała powiedzmy swój papier toaletowy, to jak ta możliwość przekazywania się skończyła, bo w tej chwili znowu można paczki przekazywać, jak nie można było nic przekazywać, to jej nie dawano w ogóle, tak, papieru toaletowego, bo przecież ma swój, tak, tego rodzaju oszczędności, tam są to oczywiście tylko przykład. Ale tutaj no, jest tam coś niedobrego i to wszystko powinno być szczegółowo wyjaśniane. Ja nie dziwię się, że Rada Miasta się tym problemem zajęła, bo tak jak mówię, sprawa dotyczy chorych, starszych ludzi, którzy zostali tam uwięzieni, po prostu zostali uwięzieni, co również oddziałuje na ich psychikę w sposób straszliwy.
Dobrze, panowie, dziękuję bardzo za te opinie, za te oceny. Będziemy musieli już kończyć. Pan Eneasz Gawora, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia i pan Piotr Tykwiński, Nowa Lewica, dziękuję.
Serdecznie państwu dziękuję i życzę miłego weekendu.
Dziękujemy. Za chwilę kolejna para naszych gości. Zapraszam na chwilę muzyki. Radio Zielona Góra. Polityczne podsumowanie tygodnia. Witam kolejną parę naszych gości. A w tej parze będą rozmawiać pani Bożena Ronowicz ponownie. Dzień dobry, jeszcze raz.
Dzień dobry, jeszcze raz, tak.
Witamy i pan Marcin Pabierowski, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Zacznijmy może od sprawy najbardziej bulwersującej, sprawy miejskiej, czyli wczorajszej sesji Rady Miasta. Państwo obydwoje są radnymi. Pytanie do pana Marcina Pabierowskiego. Ponieważ państwo jako Koalicja Obywatelska złożyli wniosek o to, aby zwołać wczorajszą sesję Rady Miasta i na tej sesji państwo proponowali przyjęcie oświadczenia, apelu w takiej formie. No właśnie, co ten apel miał do sprawy wnieść, do sprawy bulwersującej tego, co podobno dzieje się w domu kombatanta przy ulicy Lubuskiej w Zielonej Górze? Pan Marcin Pabierowski.
Naprawdę apel był jednym z punktów wczorajszego porządku obrad, który powstał na wniosek Koalicji Obywatelskiej, sesji nadzwyczajnej. I ta sesja miała trzy cele, tak pan redaktor powiedział. Pierwszym celem było poznanie opinii prezydenta miasta, urzędu miasta, co w związku z potencjalnymi nieprawidłowościami, z informacjami, które pojawiły się w mediach, aby móc je zweryfikować. I to zostało wypełnione. Poznaliśmy informacje ze strony miasta, dyrektora placówki. Drugim punktem tego, co chcieliśmy osiągnąć jako Koalicja Obywatelska, była możliwość zabrania głosu przez osoby, które czują się poszkodowane, które są rodzinami osób, które mają swoich bliskich w domu kombatanta i to też umożliwiliśmy i były te wypowiedzi. No i trzecim celem tej sesji Rady Miasta właśnie było przyjęcie oświadczenia radnych. Był to projekt oświadczenia, czyli wyrażenie troski, empatii Rady Miasta, prośba o zweryfikowanie tych informacji, które pojawiły się medialnie, czy one są prawdą, czy nie, o podjęcie działań, o dyskusje radnych na temat tej sytuacji właśnie w domu kombatanta. To jest normalna praca radnych. Radni muszą się pochylać nad problemami, muszą rozwiązywać kwestie problematyczne. Apel właśnie jest tego typu przykładem troski i zaangażowania Rady Miasta. To więc to nie było nic nadzwyczajnego, po prostu nasza praca radnych miasta i praca dla mieszkańców.
To dlaczego nie wszyscy radni i Koalicji Obywatelskiej zagłosowali za tym apelem?
To już trzeba pytać radnych. Z tego co wiem, były problemy techniczne, które wczorajśmy doświadczyli na sesji Rady Miasta. Zerwane połączenia internetowe, brak słuchalności, powtarzane dźwięki. Tak naprawdę sesja wyglądała kuriozalnie, jeśli chodzi o sprawę techniczną. Była bardzo ciężka w odbiorze i te sesje tym się charakteryzują. I to zgłaszali nasi radni i przewodniczący Urbaniak. Ja to zgłaszałem. Wszyscy stwierdziliśmy, że jednak to połączenia są problematyczne i myślę, że to było względem tego, że nie udało się zagłosować. I to trzeba będzie jednak poprawić, bo tego typu sesje są problematyczne i one utrudniają nam pracę. Trzeba poprawić albo system, albo się spotykać w dużej sali.
Do jakości technicznej jakby...
Bezpiecznych, tak jak to zrobiono na sesji nadzwyczajnej.
Słyszeliśmy, panie radny, jak to było. Nie odnośmy się do tych technicznych spraw na razie przynajmniej, bo nie mamy na to czasu.
Bardzo ważne.
Rozumiem. Dobrze, pytanie do pani Bożeny Ronowicz w takim razie. Pani radna, gdy pani słyszy takie słowa, że Dom Pomocy Społecznej jest zamieniony w Dom Zagłady, co pani czuje?
Nie wiem skąd powtarzane te słowa były przez prezydenta miasta, rzekomo któryś z polityków Koalicji Obywatelskiej takie słowa wypowiadał. Nie wiem z czego one to wynikały, natomiast nam Polakom słowa zagłada jednoznacznie się kojarzy i jest to bardzo mocne określenie jak na warunki nawet nieprawidłowości funkcjonowania któregoś z domów pomocy społecznej. Nie myślę tutaj nawet o domu kombatanta, o tych zgłoszeniach, które występowały w mediach. Nie wiem z czego i w jakim kontekście te słowa padły, więc trudno mi komentować, ale na pewno nie ma takich domów pomocy społecznej w Polsce, które by można przyrównywać do miejsc zagłady. Na pewno nie ma.
I bardzo dobrze, że nie ma.
Myślę tutaj przede wszystkim o publicznych, prowadzonych przez samorządy albo przez administrację rządową w domach pomocy społecznej. Ale proszę pamiętać, że też domy pomocy społecznej prowadzone są przez stowarzyszenia, osoby prywatne. I w każdym wypadku podlegają one kontroli wojewody na danym terenie. Są rejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim u wojewody. I nawet do tych pozostających poza nadzorem tym publicznym, samorządowym czy państwowym, to nawet tych domów pomocy społecznej, które różnie funkcjonują, no do domów zagłady na pewno bym nie porównała.
Dobrze, pytanie do pana Marcina Pabierowskiego w tej sprawie jeszcze jedno. Jaki pana środowisko, radni Koalicji Obywatelskiej mają pomysł na to, żeby coś w tej sprawie dalej zrobić, bo na sesji no, nie przyjęto tego oświadczenia. Dyskusja była momentami bardzo ostra, państwo spierali się z przewodniczącym, również Piotrem Barczakiem, ale tak wracając do meritum, czego państwo by oczekiwali i jaki mieliby pomysł, żeby coś w tej sprawie zrobić?
Znaczy chciałbym troszeczkę tutaj ten temat jednak wyjaśnić, bo to nie było spieranie się z panem przewodniczącym Piotrem Barczakiem, tylko pan przewodniczący pozwolił sobie pod jakimiś wycieczkami pod kątem Koalicji Obywatelskiej, że pracuje, że składa wnioski, że organizuje sesje. To jest nasza praca jako radnych i będziemy to robić.
Tak też Państwo to mówili na sesji, oczywiście.
Tak, dokładnie. I to była nasza odpowiedź, że będziemy pracować, będą sesje nadzwyczajne, będą projekty uchwał, oświadczenia. To jest nasza praca jako radnych.
Panie radny, proszę do...
Co chcemy zrobić? Na pewno sytuacja uległa rozjaśnieniu, bo poznaliśmy informacje ze strony prezydenta, pani dyrektor Haręślak. Poznaliśmy też informacje z osób poszkodowanych, które się czuły poszkodowane i dzisiaj jednak kolejnym krokiem pewnie będzie praca komisji rewizyjnej. I na to trzeba będzie poczekać, co zrobi komisja rewizyjna, czy może wejść, czy może kontrolować. Musimy poczekać na informacje ze strony prokuratury, która prowadzi śledztwo i będzie to śledztwo zakończy się jakimiś wnioskami. Ja jestem zbudowany tym, że dyskusja się rozwinęła, że mogliśmy wysłuchać wszystkich stron, bo taka właśnie jest rola Rady Miasta. Ona ma tutaj inicjować potrzeby i problemy mieszkańców. Mamy możliwość wysłuchania prezydenta Urzędu Miasta, osób poszkodowanych, radnych, pytań od radnych. Była to normalna praca ze strony Koalicji Obywatelskiej.
Pytanie zatem jeszcze do pani Bożeny Ronowicz. Jak to jest, że 2 lipca prokuratura podejmuje temat, a radni o wszystkim dowiadują się po 2 miesiącach?
Trudno mi powiedzieć. No tak funkcjonuje nadzór, bo taka jest prawda, że prezydent i Rada Miasta pełnią rolę kontrolną w stosunku do instytucji, a nawet Rada w stosunku do prezydenta, do instytucji kontrolnych. Myślę, że należałoby się spytać, czy komisja rewizyjna miała jakieś wcześniej sygnały w tym zakresie.
No gdyby miała, to chyba by poinformowała. Miałaby obowiązek poinformować chyba Radę w tej sprawie.
Jakie instytucje może kontrolowała w przeciągu tych 2 lat funkcjonowania Rady w tej kadencji? No... Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie, natomiast jeszcze się odniosę do tego, co powiedział pan radny Marcin Pabierowski. Proszę. Odnośnie pracy Rady. To wczoraj ja nie widziałam pracy Rady, tylko obrzucanie się błotem, brudy, jakieś takie nieprzyjemne określenia w stosunku do radnych, którzy się wypowiadają, albo w stosunku do osób zaproszonych, które się wypowiadają na czacie, obrzydliwości, tak jakby niektórzy radni byli bardzo wspaniali, bardzo merytoryczni, a spotkałam się z ironią, oszczerstwami, więc no ta sesja Rady Miasta była po prostu obrzydliwa, nie mówiąc o tym, że mnie krytykowano, że nie mogę się połączyć, że mam słaby internet, że nie wiadomo skąd nadaję. Zapraszano mnie do ratusza, więc przyjechałam w końcu do ratusza i również nie byłam słyszana.
Te problemy techniczne, o których mówił wcześniej pan radny Pabierowski, rzeczywiście były bardzo poważne.
Rada z punktu widzenia donosiłości problemu, którym mieliśmy się zająć, to niestety problemy techniczne mnie nie interesują. Ja jestem przewodniczącą Rady Programowej Radia Zachód i odbywają się posiedzenia Rady Programowej również zdalnie. Uczestniczy w tych posiedzeniach 17 osób i nie mamy problemów z połączeniem.
Dobrze, proszę Państwa, zakończmy.
Proszę się wypowiada i dobrze. Mówię, to co się wczoraj stało, to nie wiem, czy niektórzy radni będą się jeszcze do siebie odzywać po takich tam różnych przytyczkach, które pojawiały się na czacie, ale tak.
Miejmy nadzieję, pani radna, że nie będzie tak źle i radni zielonogórscy dojdą do porozumienia i dogadają się. Chciałem poruszyć jeszcze...
Natomiast zakończyła się sesja Rady, ja już to mówiłam w poprzednim wejściu, zakończyła się niczym sesja Rady Miasta, bo żadnych wniosków nie wyciągnięto i żadnych działań nie ukierunkowano na przyszłość.
Pani radna, postawmy w tej chwili kropkę, dobrze? Postawmy w tym temacie kropkę, bo chciałem Państwa spytać o jeszcze jedną sprawę do Marcina Pabierowskiego, do radnego Marcina Pabierowskiego. Pytanie, zmieniamy temat w tym momencie, chodzi o dalszy ciąg awarii Czajki w Warszawie. Wczoraj aktywista miejski Jan Śpiewak tak ocenił działania Rafała Trzaskowskiego, że za to, co tam się w tej chwili dzieje, on bierze pełną polityczną odpowiedzialność. Jeszcze rok temu można było mówić, że jest to wina jego poprzedników, Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale od roku wiemy, że ta rura była wykonana nieprawidłowo i przez rok się nic nie zmieniło. Pytanie do pana radnego Pabierowskiego. Właściwe stwierdzenie, ostre pana zdaniem?
To tak naprawdę trudno, żeby radny miasta jakoś relacjonował sprawę miasta stołecznego Warszawy, bo tam ani szczegółów nie znam.
Ale jest to sprawa ogólnopolska, na pewno się tym interesujemy wszyscy.
No to wszyscy oglądamy kanał ogólnopolski, widzimy po prostu, co jest. Jest awaria kolektora, jest awaria orurowania. Przecież nie budował tego własnymi rękoma Rafał Trzaskowski czy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Były tam grupa inżynierów, inspektorów nadzoru, były grupy projektantów, ekspertów, którzy realizowali tą inwestycję. Są protokoły odbioru, podpisy. To więc ktoś gdzieś, jeśli były materiały niezastosowane, niewłaściwe, zawinił. Tego są służby, żeby takie zagadnienia przeanalizować. I ukrywanie tego politycznie to jest nadużycie. Moim zdaniem inwestycja ma jakieś felery, ale kto zawinił, to ja panu tego nie odpowiem. Tam Jan Śpiewak jest zaangażowany politycznie po jednej stronie konfliktu, tam bryluje w mediach, ale z drugiej strony takie personalne ataki na prezydenta, no to jest jakieś nadużycie.
On mówił o politycznej odpowiedzialności za to, co się dzieje.
Ja nie znam takich szczegółów, polityczna odpowiedzialność, no to jest inwestycja, jest żelbet, są rury, są przepusty, tak, były projekty budowlane, no są inspektorzy, są kierownicy budów, były odpowiednie departamenty, które to realizowały i gdzieś trzeba teraz szukać osób winnych, bo widać, że ten materiał nie wytrzymał, te rury, to więc to nie jest temat dla radnych miasta Zielona Góra. Myślę, że mieszkańcy chcą wiedzieć, co będzie z budżetem, co będzie z inwestycjami, co będzie z Ochlą, co będzie z parkingami 1000+, które...
Dobrze, panie radny, to w takim razie...
To są tematy miejskie, dobrze, które naprawdę są blisko mieszkańców, a to mamy na co dzień w mediach ogólnopolskich i myślę, że to...
Chciałem spytać w takim razie pana jeszcze na koniec o inną sprawę, bo pojawił się nowy sondaż, najnowszy sondaż Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 42%, Koalicja Obywatelska 25%, o co oznacza jeden spadek o 1 punkt procentowy, Nowa Lewica 12%, Konfederacja 9%, Polskie Stronnictwo Ludowe 6%. Pana komentarz do tego sondażu najnowszego?
Sondaże ulegają zmianom bez przerwy. Mamy 3 lata do wyborów. Dzisiaj są ważniejsze tematy, jak kolejna tarcza dla przedsiębiorców, która powinna być. Powinna być reforma ZUS-u, opłaty. Powinna być kwestia kwoty wolnej od podatku. To tymi tematami powinni się zajmować parlamentarzyści. A tutaj mamy sondaże. Kiedyś powiedział Churchill, fajne stwierdzenie, że wierzy tylko w te statystyki, które sam sfałszowałem. To więc myślę, że zostawmy te sondaże. 3 lata do wyborów, to więc dzisiaj mamy kryzys gospodarczy, mamy deficyty w budżetach państwa, w budżetach samorządu i to są sprawy priorytetowe. Sondaże ulegały zmianom i będą ulegały zmianom.
Dobrze, będziemy już musieli i kończyć nasze dzisiejsze
spotkanie. Tak,
krótko proszę.
Ostatni prezydenci Warszawy bardziej zajmują się przedwojennymi nieruchomościami, aniżeli sprawami ekologii, bezpieczeństwa wodno-ściekowego Warszawy. I myślę, że to jest skutek taka katastrofa ekologiczna, bo teraz jeszcze większa będzie katastrofa ekologiczna, aniżeli poprzednio rok temu, ponieważ szacuje się, że ścieki będą się wydobywały 2 razy dłużej, aniżeli poprzednio. Poprzednio przypomnę, że koło kilkunastu dni, teraz szacuje się, że 30 parę dni będą ścieki wydostawały się do Wisły.
Miejmy nadzieję, że uda się tę sytuację zażegnać, tę kryzysową sytuację.
Najpierw się interesują właśnie tymi sprawami wodno-ściekowymi, a nie cały czas pilotują sprawy nieruchomości przedwojennych, aby trafiły w odpowiednie ręce gangsterów.
Dobrze, musimy już kończyć. Pani radna, bardzo Państwu dziękuję. Pan Marcin Pabierowski, radny Koalicji Obywatelskiej, dziękuję.
Dziękuję
bardzo.
Pani Bożena Ronowicz, radna Prawa i Sprawiedliwości, dziękujemy bardzo. To było polityczne podsumowanie tygodnia. Za uwagę dziękuję. Daniel Sawicki, do usłyszenia.
każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.